świat ludzkich uczuć.
Tomasz Goska audycję realizuje. Witam Państwa, Anna Kaszczyc, i zapraszam do pozostania z nami do godziny 23. Audycja dzisiaj poświęcona dorosłym dzieciom alkoholików i w studiu witam psychologa, kierownika poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pana Bolesława Białasa, który od początku w sumie towarzyszy temu tematowi na naszej antenie, i Kasia z grupy wsparcia dorosłych dzieci alkoholików, grupy działającej w Siedlcach. Witam serdecznie.
Witam.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnych cechach, które są charakterystyczne dla dorosłych dzieci alkoholików. Dziś będziemy mówić o trudnościach we współpracy z innymi i o tendencjach do wykonywania trudnych zadań na własną rękę, charakteryzujących właśnie tą grupę osób, chociaż zazwyczaj podkreślamy na każdej antenie, że są to cechy, które niekoniecznie u wszystkich dorosłych dzieci alkoholików występują. Zapraszamy do włączenia się w audycję telefonicznie. Numer do naszego studia 644 65 55 kierunkowy 25. Numer gadu 308 67 01 i numer skrzynki SMS 509 056 590. Wracamy do rozmowy, a właściwie ją rozpoczynamy dopiero. My tutaj już w studiu co nieco rozmawiamy, ale mam nadzieję, że Państwo się włączą także w naszą rozmowę. Dzisiaj jeszcze dodatkowo mam zadanie dla Państwa, dla tych wszystkich słuchaczy, którzy się z nami skontaktują. Również prośba o podanie jednej piosenki, którą chcieliby Państwo usłyszeć na naszej antenie jutro, bo jutro na naszej antenie spełniamy muzyczne życzenia naszych słuchaczy. Dzisiaj mówimy o kolejnych cechach dotyczących dorosłych dzieci alkoholików, o trudnościach w harmonijnej współpracy z innymi i o tendencji do wykonywania trudnych zadań na własną rękę. Jak szukałam takich wypowiedzi dorosłych dzieci alkoholików, czy to na forach, czy też artykułów dotyczących właśnie sytuacji związanych z podejmowaniem obowiązków chociażby w pracy, to znalazłam takie sformułowanie. Gdyby załoga Apollo 13 składała się z samych dorosłych dzieci alkoholików, nikt w Houston nie usłyszałby: mamy problem. I myślę, że to zdanie tak trochę oddaje w sumie podejście dorosłych dzieci alkoholików do swoich obowiązków. Ale tak szukając właśnie podejścia dorosłych dzieci alkoholików do pracy na przykład, znalazłam w sumie dwa rodzaje wypowiedzi. Część dorosłych dzieci alkoholików dużo przyjmuje na siebie, wręcz właśnie jest wykorzystywana w pracy, bo podejmują się działań, które, no, krótko mówiąc, są przez szefów też nadmiernie obciążane, wykorzystywane. I druga część dorosłych dzieci alkoholików, która tak naprawdę jest nieodpowiedzialna i nie do końca podejmuje się wszystkich obowiązków. Mało tego, oczekuje też od szefów wsparcia, wręcz takiego prowadzenia za rękę, dowartościowania itd., itd. No i tak się zastanawiam teraz, zazwyczaj sięgamy do dzieciństwa, żeby przyjrzeć się, jak to w sumie te cechy w dorosłych dzieciach alkoholików były wpajane czy rozwijane. I tak się zastanawiam, skąd takie podejście do pracy przez dorosłe dzieci alkoholików?
Czy ja tak, że tak powiem, mogę się odnieść tak na razie, co mi przychodzi do głowy, to na pewno, że jest coś takiego i ja bym się zaliczyła do pierwszej grupy, czyli osób, które się nadmiernie wszystkiego podejmowały. Teraz tak nie mogę bardzo sobie zanalizować, skąd to się bierze, czy to wyniosłam z domu, czy tak naprawdę sobie sama gdzieś podświadomie układałam tą rolę. W każdym razie no dużo brałam na siebie, bardzo dużo i tak naprawdę musiałam już nieźle dźwigać, żeby w ogóle odkryć to, że na przykład właśnie, że ktoś mnie wykorzystuje, albo że w ogóle robię coś, co jest nienormalne w cudzysłowie. Wydawało mi się, że też, no po prostu taka jestem, że no nigdy nie każdy, że tak powiem, nie każdy robił to samo, co ja, więc nie oceniałam innych, czy są gorsi, czy lepsi, tylko po prostu stwierdziłam, że no ja jestem taka, no więc no brałam na siebie bardzo dużo i bardzo dużo mnie to później kosztowało, ale mówię, dopóki nie zrozumiałam, ile mnie to kosztuje tak naprawdę, no to dźwigałam i dźwigałam i dźwigałam.
Jak się przyglądamy rodzinie alkoholowej, to można powiedzieć, że w tej rodzinie występują takie dwie ważne bardzo role, które pełnią dzieci w rodzinie. Jedna rola taka, którą my określamy bohater rodzinny. To jest osoba, która często najstarsza, jedna z najstarszych w domu, która funkcjonuje w taki sposób, że musi być we wszystkim super. A więc podejmuje się na przykład takich zadań, które sobie nawet nie zdaje sprawy, że to są zadania nie dla niej. Nie? Ja w poprzedniej audycji mówiłem o sytuacji, w której najstarsza siostra zajmuje się wychowywaniem swojego rodzeństwa, ponieważ rodzice nie mają na to czasu. A więc wchodzi w taką rolę, która no, jest nie dla niej. Druga sprawa to jest, u bohatera rodzinnego występuje też coś takiego, mianowicie taka tendencja właśnie do pokazywania się z jak najlepszej strony. Bardzo często są to niesłychanie zdolne dzieci, bardzo pracowite, bardzo takie nastawione na sukces, ale nastawione na sukces nie po to, żeby się samorealizować, tylko po to, żeby dostać pochwałę od rodziców, żeby zostać zauważonym. Ja myślę sobie, że z tej kategorii dzieci wywodzą się głównie właśnie takie osoby, które później mają te cechy, o których mówiliśmy. Jest też druga grupa. Dzieci w rodzinie alkoholowej, które albo są tak zwanymi kozłami ofiarnymi, albo zwracają na siebie uwagę swoich rodziców za pomocą różnych tam antyspołecznych zachowań. Czyli tutaj jakby nie ma takiego pędu do robienia czegoś za wszelką cenę, nie ma takiej chęci popisywania się przed rodzicami, jaka jestem mądra i jaka jestem wspaniała i ile ja potrafię, ile ja mogę zrobić, a jest to zupełnie inny sposób funkcjonowania, zwracanie na siebie uwagi poprzez właśnie pewne takie zachowania aspołeczne czy antyspołeczne, no takie typu wagary, jakieś tam drobne kradzieże, jakieś tam właśnie wracanie późno do domu i tak dalej, i tak dalej. Więc jakbyśmy tak na te dwie grupy dzieci popatrzyli, to jakby motywacja w jednym i w drugim przypadku jest identyczna. To chodzi o zwrócenie na siebie uwagę rodziny. A jednocześnie idzie to w takich różnych kierunkach. Ja muszę powiedzieć, że generalnie się bardzo często spotykam właśnie z dorosłymi dziećmi alkoholików, którzy są właśnie tacy super. Tacy żądni sukcesów. No, niekoniecznie w sensie wyścigu szczurów, ale tacy właśnie chętni do zastępowania innych w robieniu różnych rzeczy. O tej grupie jakby warto głównie mówić, dlatego że no to jest taki najczęstszy przejaw właśnie tego właśnie takiego dążenia do robienia różnych rzeczy samodzielnie, do takiego szukania akceptacji w otoczeniu. Ale jednocześnie w tej grupie bardzo często występuje taka postawa niedoceniania samej siebie. Czyli no, ja to zrobiłam, to się nie mówi, że zrobiłam, bo jestem dobra, tylko udało mi się na przykład. Nie? Taki typowy, nie tylko dla DDA, dla wielu z nas, ale to jest taki typowy sposób z jednej strony osiągania pewnego sukcesu ciężką pracą, a z drugiej strony lekceważenia swojego w tym udziału i trudności z przyjmowaniem pochwał. Ja muszę powiedzieć, że to jest u wielu DDA jest to niesłychanie częsta sytuacja, kiedy one nie potrafią Te osoby nie potrafią przyjąć pochwały. Po prostu jest to dla nich zawsze powód do tego, żeby pomniejszyć swoje znaczenie, pomniejszyć swoją wartość, pomniejszyć swój udział. Mówię o tym dlatego, że mam takie doświadczenia z różnymi osobami, kiedy właśnie, jak się słucha ich na przykład, czego one dokonują w swoim życiu, jakie robią fajne rzeczy, no jak się chwali, to tam ta głowę spuści, a pan żartuje. To jest tak wyszło i tak dalej, nie? Czyli mamy tutaj do czynienia też z jednej strony z taką chęcią, z takim poczuciem małej własnej wartości, a jednocześnie z taką chęcią budowania tego poczucia wartości, budowania poczucia wartości na akceptacji innych osób. Czyli ja się biorę za różne rzeczy po to, żeby mnie ludzie akceptowali. Żeby widzieli, że jestem w stanie różne rzeczy robić, że jestem w stanie robić to dobrze, a jednocześnie się takie błędne koło pojawia, nie? Że w momencie akceptacji ja nie jestem z siebie zadowolony czy zadowolona. No, bo to takie Wyszło niechcący, nie?
Mamy SMS-a. Napisała Ewa, w moim przypadku to wszystko. Wyszłam z mlekiem matki, musiałam zawsze sobie radzić jako dziecko i nigdy się nie poddawać. A teraz w życiu dorosłym wszystko spada na mnie i też muszę z tym walczyć.
Spada. Nic nie spada. Nie ma takiej opcji. Samo nie spada. Jakby popatrzeć na to, co Ewa tutaj napisała, to można popatrzeć, no, że na człowieka nie spada nigdy więcej, niż on jest w stanie udźwignąć. Niż jest w stanie przyjąć. To, że spada na mnie wiele różnych rzeczy, to wynika z mojej postawy, że ja sobie daję to, tak powiem, tak brzydko mówiąc, wcisnąć. Robię to z różnych powodów, między innymi takich, o których mówiłem, no? Ale to jest tak, bo ja nie mam granic, no? Ja nie czuję, że no tyle to już mi wystarczy, nie? Ja jestem ciągle chętny do tego, żeby tam jeszcze nabrać, nie? My często pokazujemy w trakcie terapii DDA, no to jest takie w grupie takie doświadczenie, próba doświadczenia właśnie takiego sposobu, w jaki sposób my funkcjonujemy. Nie? To polega to na tym, że po prostu osoba, która jest taką właśnie biorącą różne rzeczy na siebie, mówi o tym, nie? I każdą po to są potrzebne materace na sali terapeutycznej, bo przy każdej rzeczy, którą ona mówi, że to musi zrobić, to się jej takie te materace kładzie na plecy, nie? No czasem jest to góra taka, no powiem, czy jej każe z tym chodzić. Ona zobaczyła, to jest takie doświadczenie jakby tego, co ja robię ze swoim życiem, nie? Bo tak naprawdę to czy ja coś przyjmuję, czy ja czegoś nie przyjmuję, to zależy ode mnie, od moich nastawień, od mojego, nie wiem, widzenia świata, od mojego posługiwania się pewnymi takimi strukturami myślowymi, że ja powinnam. Nie? No Ewa to super napisała, no ona sobie powinna radzić w życiu, nie? Nikt jej nie pomoże. To jest w ogóle oddzielny wątek, że DDA nie potrafią prosić o pomoc.
Nie potrafią też odmówić tak naprawdę, właśnie powiedzieć, że nie są w stanie, że,
to
że
są,
nie dadzą
rady. To są jakby dwie różne rzeczy tutaj, nie? Jak jestem proszona o pomoc, to ja chętnie. No.
Nie odmówię.
Ja chętnie, ja się podzielę, ja pomogę, ale jak mi jest ciężko, to nie jestem w stanie tego zrobić. To są moje takie doświadczenia, bardzo takie ważne dla mnie, jak zobaczyłem, jak w wielu wypadkach, jak to jest po prostu, to w ogóle do głowy nie przychodzi. Mm-hmm. No bo co, bo jak ja osoba, która sobie musi radzić w życiu, no to znaczy, że musi to sama robić, nie? W ogóle prosić o pomoc to jest objaw słabości, a ja nie mogę być słaba, ja muszę być silna, czy silny. Tak mówię. Bo to nie tylko kobiet dotyczy, nie? Akurat mi się przypominają takie osoby, które właśnie w ten sposób funkcjonują. Nie mogę okazywać swoich uczuć, bo co sobie inni o mnie pomyślą? To jest bardzo często u mężczyzn, nie? U kobiet też. I to jest właśnie taka postawa, nie? Która może prowadzić do konsekwencji takich nieciekawych, no, tak jak ta kobieta, o której mówię, co to ma tych materacy 16, to się w końcu przewróci w którymś momencie, nie? Ale ona tego nie zdejmie.
Właśnie o to chodzi, że ona będzie z tym szła i cały czas podążała i nie będzie, tak, nie będzie tak. W stanie w ogóle.
No, bo to jest właśnie tego typu sytuacja. To jest sytuacja bohatera rodzinnego. Kiedyś był bohaterem rodzinnym. To Ewa, tak się do niej odwołuje, ona dokładnie tym była. I to jej zostało.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Czekamy cały czas na Państwa ulubione piosenki, które jutro będziemy emitować na naszej antenie. Ciekawi jesteśmy również tego, jakie piosenki się Państwu podobają. Czekamy także na włączenie się Państwa w audycję. Może Państwo podzielą się swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o współpracę z innymi ludźmi. 308-6701 to jest numer komunikatora gadu-gadu, numer telefonu 644-6555, a numer skrzynki SMS 509-056-590.
świat ludzkich uczuć.
Dodała zwłaszcza.
Jesteśmy już na antenie. Powracamy do tematu współpracy z innymi ludźmi, bo my za troszkę tutaj o pracy tylko i wyłącznie mówiliśmy, ale to się przekłada na różne sytuacje w życiu. Zapraszamy jeszcze raz, podam numery kontaktowe do nas. 308-6701 to jest numer gadu-gadu, numer skrzynki SMS 509-056-590, a numer telefonu 644-65-55 kierunkowy 25. Sięgając po różne wypowiedzi dorosłych dzieci alkoholików, znalazłem taką. To wszystko to jest pułapka. Bycie najlepszym, niezbędnym, perfekcyjnym, bohaterem, a w nagrodę najlepiej dobre słowo, bo wykłócanie się o podwyżkę to ponad nasze możliwości. I czasem jestem zła, że wrzucają mi na garb za dużo, a ja nie chcę o tym z nimi rozmawiać. Przechodzi mi i wydaje mi się, że nawet to lubię. Niestety lubię być cierpiętnicą i być wykorzystywana, a moje szefostwo umie to wykorzystywać. Oj, jakoś da pani sobie radę i jakoś zawsze daje. Tak napisała jedna z osób na forum dorosłych dzieci alkoholików. I tak się zastanawiam, bo tutaj taki wewnętrzny konflikt. Z jednej strony przeciw tym dodatkowym obowiązkom i dodatkowym jakimś poleceniom, a z drugiej strony pada stwierdzenie, lubię być cierpiętnicą, lubię to w sumie.
No, to ciekawe jest. Stwierdzenie, lubię.
No właśnie. Tak się zastanawiam, no bo skoro pojawia się ten sprzeciw, no to teoretycznie nie lubię.
No. Tak, to jest taki paradoks, ale on rzeczywiście występuje. Mianowicie postawa cierpiętnicza to się przejawia między innymi w czymś takim, że zobaczcie, jaka ja jestem wykorzystywana, jaka ja jestem, nie wiem, mam niskie pobory, pracuję za was i za wielu, wielu innych, nie? I to jest właśnie coś takiego, no i nikt mnie nie docenia w związku z tym, nie? Ale patrz, jaka ja jestem, jak ja jestem w stanie się poświęcić, nie? Dla was wszystkich, czy tam dla większości, czy tam dla kogoś, nie? To jest taka rzeczywiście postawa cierpiętnicza, która powoduje coś takiego, że właściwie cierpienie, czy ta postawa staje się takim bodźcem, czy takim czymś takim, co powoduje, że moja samoocena zaczyna wzrastać. Bo ja jestem w stanie to robić, nie? Ja jestem w stanie cierpieć. Popatrzcie, jaka ja jestem. Czasem przychodzi mi do głowy takie porównanie. W rodzinach alkoholowych często osoba współuzależniona ma taką postawę. Ta postawa to jest taką postawą, o której często się mówi, że kobieta bita, poniewierana w domu przez pijącego męża, to powinna przy nim tkwić, nieść krzyż. No, bo taka jej rola, nie? To jest pytanie. Można ten krzyż nieść, a można się z nim obnosić. Ja muszę powiedzieć, że czasem mi się zdarzają takie sytuacje, że trafiają do mnie kobiety, które właściwie jak przychodzą, opowiadają o swoim życiu, o swoich relacjach, nie wiem, z mężem, to rzeczywiście widać, że są cierpiące, nie? Natomiast nie są w stanie spróbować zmienić tej sytuacji. Nie są w stanie zaakceptować żadnej propozycji, jaką się im daje. bo one się już przyzwyczaiły ten krzyż nosić i tak się z nim obnoszą po prostu. Ja tutaj krzyż mówię oczywiście w takim dużym uproszczeniu, nie? Tutaj jak mówimy o DDA i o pracy, to oczywiście to trzeba na to popatrzeć w odpowiednich proporcjach, ale rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele takich osób właśnie ma takie poczucie, że robi coś za wszystkich, chętnie się tego podejmuje, jest przemęczone, a mimo to bierze coś następnego. Nie? Czyli to jest taka właśnie postawa trochę, no zobaczcie, no jaka ja jestem, nie? A ile w stanie jestem zrobić. No.
Mhm. Ale to takie bycie przysłowiowym bohaterem, bo to się do tego wszystko w sumie sprowadza, odbija się na pewno negatywnie w jakiś sposób także, czy to na życiu osobistym, czy to na życiu rodzinnym, i tak naprawdę koszty są niewspółmierne do tych wszystkich wysiłków, do tych korzyści w sumie, no, mm-hmm. także z tego bycia bohaterem, z tego podnoszenia swojej wartości, bo tak naprawdę więcej strat niż zysków.
No, ja bym to w ten sposób ujął, że rzeczywiście, czy więcej strat niż zysków, to tego nie wiemy, dlatego że taka jest zasada, że się w życiu człowieka wszystko bilansuje. I nam się może wydawać, że coś przeważa, coś jest taką ogromną stratą, a okazuje się, że coś zupełnie innego może być tym zyskiem, który powoduje to, że ja te straty godzę się ponosić. Nie? Takim zresztą typowym przykładem tego to jest na przykład taka rzecz, jak my robimy z pacjentami, tu się zobaczmy to na przykładzie alkoholika, bo to jest jakby takie bardzo wyraźne, nie? Jeżeli alkoholikowi się proponuje coś takiego, żeby on policzył zyski i straty wynikające ze swojego picia, to zwykle na początku terapii to jest tak, że pacjent ma tych strat mnóstwo, nie? A tych zysków 2 albo 3. No ale tak naprawdę, no to pije, czyli to się równoważy jedno z drugim. Podobnie jest w życiu na przykład dorosłych dzieci alkoholików. Oni sobie pewne straty rekompensują w innych dziedzinach, nie? Czyli gdzieś tam te zyski są. Ale efekt jest często taki, że się potem nagle nie wiadomo skąd się biorą wrzody, żołądka albo dwunastnicy. No, nie wiadomo skąd się jakieś tam bierze zaburzenia nerwicowe, nie wiadomo skąd, nie? Nie wiadomo skąd jestem w domu, nie wytrzymuję różnych tam kłótni swoich własnych dzieci, nie jestem w stanie się zbliżyć do męża, ponieważ to napięcie, które jest we mnie wynikające z tego, że ja tak dużo wziąłem na siebie, powoduje to, że ja po prostu nie jestem w stanie inaczej funkcjonować. No. Czyli to, co biorę na siebie, to, co chcę robić, bądź no, inni na mnie wrzucają, zaczyna mi przesłaniać inne ważne rzeczy. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę coś takiego, o czym mówimy, że dorosłe dzieci alkoholików mają generalnie problemy z życiem emocjonalnym, z wyrażaniem uczuć, z nazywaniem uczuć, to się okazuje, że to jest jakby taka sfera, która jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest to, co widoczne, nie? To, co ja muszę zrobić i to, co ja robię. A te sfery tam inne, uczuciowe i tak dalej, to one gdzieś tam są z boku. A przepraszam bardzo, a zaburzenia nerwicowe, no to jest nic innego jak zaburzenia wynikające z napięcia psychicznego, z takiego no, nieradzenia sobie generalnie z emocjami. No, tu mamy podpowiedź. No.
Kasia wspomniała wcześniej o tym, że dorosłe dzieci alkoholików mają problemy z powiedzeniem nie, więcej nie chcę, więcej nie dam rady. A może ktoś by mi pomógł? Tego nie potrafią mówić często dorosłe dzieci alkoholików. I tak też pytanie, skąd ta nieumiejętność zrzucenia niektórych rzeczy na innych? Z podzielenia się na przykład obowiązkami.
Ja się zastanawiam na przykład, czy to nie wynika też gdzieś tam podświadomie właśnie z tego niskiego poczucia własnej wartości i tego szukania właśnie gdzieś tam akceptacji u kogoś. Nie wiem, no jakoś mi nigdy nie przychodziło do głowy, żeby właśnie gdzieś poprosić o pomoc, albo wydawało mi się, że ja to po prostu udźwignę, że ja dam radę. No właśnie nigdy nie zastanawiałam się tak naprawdę nad tymi kosztami i nad przyczyną, gdzie to tkwi, skąd to się bierze. Nie wiem, jakoś tak trudno mi teraz właśnie coś sobie poukładać.
A być może, tak sobie też myślę, że to niekoniecznie też takie niedowartościowanie dorosłego dziecka alkoholika, tylko chociażby kwestia przyznania się też do tego, że sama nie dam rady. Dorosłe dziecko alkoholika chyba, tak sięgając znowu do dzieciństwa, raczej nie było uczone tego, żeby powiedzieć, że nie dam rady, mamo, nie zrobię tego, tato, też nie.
No, rzeczywiście, to może być jeden z powodów, to właśnie te pewne wczesnodziecięce, czy tam dziecięce doświadczenia z domu rodzinnego. To, o czym tutaj wracam do Ewy, nie? Tam każdy sam działa na własną rękę, nie? Każdy odpowiada za siebie. Nie ma tam żadnej wymiany, nie ma tam żadnego takiego wspierania się wzajemnie, nie? No chyba, że mam poczucie takiego obowiązku, że ja muszę się zajmować młodszym rodzeństwem, ja muszę młodszemu rodzeństwu pomagać, nie? Ale to nie jest jakaś tam ekwiwalentna wymiana. Nie jest to coś takiego, co się normalnie dzieje, nie? Bo tu jest ten przymus. Czyli to takie występowanie właśnie w roli, występowanie w nie swojej roli. To jest taki sposób widzenia tej całej sytuacji. Natomiast ja chcę też powiedzieć, że tu mi się rysuje cały czas jednak ten problem samooceny. Ta sprawa samooceny, czyli co my uzyskujemy przez to, że na przykład bierzemy na siebie te obowiązki, co my uzyskujemy przez to, że nie zwracamy się o pomoc. Dla wielu ludzi w ogóle, nie tylko DDA, zwracanie się o pomoc o czym jest? Jest objawem słabości. No i tu mamy już zagadkę rozwiązaną. Nie? Ja nie mogę pokazać po sobie, że jestem słaby. W związku z tym ja muszę robić wszystko tak, żeby było super, żeby było perfekcyjnie, żeby było jak najlepiej. Często to właśnie takie widzenie, ono ma bardzo szerokie konsekwencje. My o tym mówiliśmy z rok temu. Jak mówiliśmy o relacjach między małżonkami, czy między tam narzeczonymi, nie będę używał słowa między partnerami, to mi się źle kojarzy. I mówiliśmy o takim właśnie, czy ja mogę pokazać drugiej osobie swoją słabość? Nie mogę, bo to zostanie natychmiast wykorzystane, nie? Podobnie jest z pracą, podobnie jest z obowiązkami. Ja nie mogę powiedzieć, że czegoś nie umiem, no bo to się źle dla mnie skończy, nie? W związku z tym mówię, umiem, zrobię, tak jest, oczywiście. No i tyram potem tym nosem, prawda? Czasem mi się tam coś pomyśli, no po co ja to ten, ale nie, ale to mi się tylko pomyśli, bo ja tego nie pójdę do szefa i nie powiem, słuchaj, no ja już nie mogę, no jak nie możesz, ty nie możesz, no mogę, już, jest błędne koło takie.
Napisała Agnieszka, Ja często myślałam, że jak będę robić wszystko, o co mnie będą prosić, to będę mogła być lubiana i kochana. Napisała także o tym, co przed chwilą pan powiedział, że proszenie o pomoc też mnie bardzo wiele kosztowało, bo właśnie wydaje mi się, że jak proszę, to jestem słaba, że powinnam sobie poradzić sama.
Sama.
Ale tutaj dotknęła tej ważnej też kwestii, że jak będę robić wszystko, o co mnie poproszą, to będę lubiana i kochana.
No i tutaj mamy to, o czym Kasia mówiła. O tym, jak się do mnie zwracała pomoc, to ja muszę po prostu.
Mi jakoś tak nigdy nie przychodziło do głowy, że to jest objaw mojej słabości, jak ja odmówię, czy jak ja... Tylko po prostu zawsze wiedziałam, że dam radę. Jak nie dam rady, no to, że tak powiem, nie zastanawiałam się nad tym, czy to będzie trudno, czy się z tym pogodzę, czy nie pogodzę. Po prostu się podejmowałam tego. Mówię, nigdy nie przyszło mi do głowy, że od razu taka kalkulacja, nie mogę, bo się okaże słaba. Nigdy. Zawsze mogę. Podejmuję to ryzyko. Po prostu. Konsekwencje jakoś tak później, ewentualnie później. Może się zastanawiałam, że mam za słaba czy jakaś, ale nigdy nie na początku. Czy to jest świadome?
Wiesz, to jest taka, ja myślę, że to jest taka, no to jest taka pewna postawa, którą skądś tam mamy, nie? Ja bym to w ten sposób określił, że my często mamy takie poczucie, że na przykład jeśli ludzie nas o coś poproszą, to my rzeczywiście, jeśli to my się nie zastanawiamy, to robimy, nie? Robimy to z jednej strony, żeby poczuć się jakby potrzebnymi, z drugiej strony oczekując podświadomie tego, że to zostanie docenione, zobaczone i tak dalej. Nie? Natomiast w takim właśnie zwracaniu się prośbą o pomoc, rzeczywiście mamy taki sposób często widzenia tego, że prośba o pomoc jest właśnie takim oznaką słabości. Nie? My się nie zastanawiamy, jeśli mamy taki właśnie sposób patrzenia, że no, ludziom trzeba pomagać, nie? Bez względu na to, tamtą ostatnią koszulę, nam to święci takie rzeczy robili. No my świętymi nie jesteśmy, nie? Ale właśnie, jeżeli się ma taką postawę, no to ona z czegoś wynika. Ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać z czego, nie? No ona jakieś tam nasze potrzeby zaspokaja, nie? Fajnie jest komuś pomóc w ogóle. Ja w ogóle się tylko tym zajmuję w życiu. No, to jest taka prawda, nie? Ja pomagam innym ludziom. Ale ta moja pomoc, no to też polega na tym, że ja zdaję sobie sprawę z tego, ile ja jestem w stanie pomóc i chronię swoje granice. Nie dam się wpuścić w jakąś taką sytuację, w której koszty, jakie ja będę ponosił, będą bardzo wysokie i będą dla mnie niszczące. No. To zresztą jest takie powiedzenie wśród psychologów, że czy terapeutów, że jeśli terapeuta pracuje więcej od pacjenta nad problemem tego pacjenta, to znaczy, że jest złym terapeutą. Nie? Tutaj mamy odwołanie do tego, o czym mówiłaś. Nie? Jeżeli koszty, jakie ja ponoszę, pomagając komuś, są wyższe niż ta pomoc jest tak naprawdę warta, no to jest źle. To świadczy o tym, że no ja mam jakieś tam, oprócz tego niesienia pomocy, mam jeszcze jakieś inne tam podskórne motywy, żeby to robić.
No za chwilę wrócimy do rozmowy i odpowiemy na Państwa pytania. I mamy telefon. Serdecznie witamy Janusza.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja również witam wszystkich w studio i przyjaciół, którzy słuchają na antenie.
Witamy serdecznie, jak zwykle serdecznie, bo osobiście znamy Janusza. Pozdrawiamy i czekamy na twoje zdanie w tym temacie.
No, z mojego doświadczenia wynika to tak. Ja stałem się bohaterem rodzinnym, jak tutaj pan Białas opowiadał historię. W momencie, gdy wszystko rodzeństwo po prostu w jakiś sposób z domu wyszło. Ja stałem się najmłodszym, ale bohaterem. Na początku miałem zupełnie inne zadanie w rodzinie. Byłem takim dzieciaczkiem fajnym, najmniejszym, najmłodszym. Żadnych obowiązków, żadnych problemów. Natomiast w przeciągu kilku lat wszystko moje rodzeństwo dmuchnęło z domu po prostu w taki czy inny sposób. Poukładało sobie życie poza domem. Natomiast ja zostałem w takiej roli właśnie, gdzie zostałem na siłę wtłoczony w takiego bohatera, nie? Mhm. Bardzo ciężko mi z tym było, bo gdzieś w 8 klasie, pamiętam, obudziłem się właśnie z taką ręką w nocniku, że ja tu wszystko muszę teraz robić. No bo tak, ojciec pijany, wracam do domu, skrwawiona matka, płacząca, wyjąca, a tutaj gospodarstwo rolne. Także no, chciał, nie chciał, człowiek jakoś po prostu został zmuszony. Jeszcze myślę, nie tak przez tego pijanego ojca, bo go po prostu nie było. Natomiast mama, która właśnie strasznie płakała, rozpaczała, bo to ojciec pije, w taki sposób właśnie delikatnie dawała chyba sygnały, że ona już nie daje rady, no to ty. I przypominała, jak twoja starsza siostra była, to tu wszystko grało i było komu przyprowadzić ojca z gospody i było komu zadbać o gospodarstwo. No natomiast teraz i tak to, tak się wtłoczyłem po prostu. Przyjąłem takie sobie niechciane przeze mnie i role i bardzo długo to trwało, zanim zrezygnowałem z tego bohatera.
A jak we współpracy z innymi, czy taka pojawiała się też w związku z tym byciem bohaterem taka tendencja do takich trudnych sytuacji, które chciałeś sam rozwiązywać?
To znaczy, no ja tutaj właśnie nie rozumiem tego problemu. Nigdy go nie dotykałem, nigdy się z tym nie zetknąłem. Ja nie współpracuję z ludźmi, mam swoją działalność, prowadzę nadal to gospodarstwo po rodzicach. Jakoś mi trudno podjąć ten temat. Mhm. W ogóle go po prostu nie rozumiem. Mhm. Bardzo jestem ciekawy właśnie tej drugiej części, żeby to szerzej o tym coś powiedzieć. Natomiast no to chciałem się podzielić, jak to było w moim przypadku, skąd ta nadmierna obowiązkowość. Bo pomimo tego, że nikt mi nie każe, bo jestem na swojej firmie, że tak powiem, nie? To też brałem właśnie różne rzeczy do siebie. Nawet pomagając innym ludziom z zewnątrz, w taki sposób dowartościowywałem siebie i pokazywałem, że to ja jestem dobrym człowiekiem, nie? Że pomagam innym i tak dalej. Tu jeszcze Kościół miał swoją rolę. Bardzo często w kazaniach słyszałem takie rzeczy, że no, trzeba pomagać bliźniemu i tak dalej. Ja to brałem wprost do serca. No. Pomagać, ale na maksa, na full. No już stałem się wtedy chyba tym bohaterem.
Dziękujemy bardzo za telefon, Januszu. Tutaj Janusz dotknął też tematu, o którym napisał do nas słuchacz bądź słuchaczka, szczerze mówiąc nie wiem. Od dzieciństwa nie mogłem liczyć na rodziców. Ojciec zawsze pił, a matka była zabiegana i dzisiaj, gdy mam 23 lata, to ciągle nie potrafię zwrócić się do ojca po pomoc, bo z góry wiem, jaka będzie jego reakcja. W naszej rodzinie nie było miłości i uczuć, których mi tych brakuje teraz w dorosłym życiu. To podejmowanie takich nadmiernych obowiązków chyba wynika także z faktu, i o tym jeszcze nie mówiliśmy, że tak naprawdę dorosłe dziecko alkoholika nigdy się nie nauczyło liczyć chociażby na rodziców. W każdym domu, gdzie nie ma takich problemów alkoholowych, raczej dzieci mogą liczyć na swoich rodziców i w ten sposób też uczą się takich, no jednak mimo wszystko, zależności od drugiej osoby. A w momencie, gdy dorosłe dziecko alkoholika staje przed wyborem albo zrobi to sam, albo z kimś, to zawsze chyba wybierze sam, bo tak naprawdę, no cóż, jak będę liczył na kogoś, to może niekoniecznie mi to wyjść.
Tak. Tutaj parę wątków zostało w tej rozmowie poruszonych. Ja bym chciał powiedzieć, że mi się bardzo spodobało takie określenie Janusza. Chciał, nie chciał. Podjąłem taką rolę. Nie? To znaczy chciał, nie chciał. On nie miał wyboru. Tutaj nie ma kwestii chcenia. To po prostu sytuacja, w jakiej się znalazł, wymusiła na nim taki sposób funkcjonowania i takie działanie. Nie? On o tym mówił tam, o matce, o tym, że go tak wtłaczano i tak dalej. To się czasem robi w bardzo taki subtelny sposób i trudno jest się poddać takiej właśnie presji, nie poddać takiej właśnie presji. To bardzo, bardzo to określenie jest takie właśnie ważne, bo ono pokazuje, że tak naprawdę te wybory czasem są niesłychanie trudne, takie mocno zdeterminowane sytuacją, w jakiej się znajdujemy. Natomiast tu rzeczywiście pani redaktor ma rację, mówiąc o tym, że no, jeśli dziecko się nie nauczyło takiej współpracy, nie wiem, z własnym rodzeństwem, czy z rodzicami w rozwiązywaniu różnych tam swoich spraw czy problemów, zdane było cały czas na siebie, jakby wierzy bardziej w siebie niż w innych. I ta cała sprawa związana z tą harmonijną taką współpracą, to ona właśnie z tego wynika, że my nie potrafimy, często dorosłe dziecko nie potrafi dzielić się, nie wiem, odpowiedzialnością, współpracować, co super widać w różnego rodzaju takich treningach na przykład dla kadry kierowniczej. To jest kopalnia w ogóle wiedzy o ludziach, którzy tam w tym uczestniczą. Nie? Jak się patrzy, w jaki sposób oni grają, w jaki sposób oni ze sobą współpracują, czy są w ogóle w stanie współpracować. Nie? Czy może być taka sytuacja dla DDA, to jest nie do przyjęcia sytuacja, w której na przykład jest gra o sumie zerowej, nie? Że wszyscy są wygrani albo wszyscy są przegrani. Nie ma takiej opcji. No. To ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Czyli tutaj, ale mówię, to wynika przede wszystkim z tych właśnie doświadczeń z dzieciństwa, na które się potem też nakłada właśnie taki sposób patrzenia, że no ja, przecież ja to sam zrobię, nie? Sam to zrobię lepiej. I tak robię.
Mówiąc o tej współpracy z innymi ludźmi, warto też podkreślić, że dorosłe dzieci alkoholików właśnie w takich trudnych sytuacjach nie ufają innym i starają się radzić sobie sami z trudnymi sytuacjami, z problemami chociażby. Wolą sami wykonywać te najważniejsze zadania. Myślę, że to właśnie chyba sedno całej sprawy tkwi w zaufaniu do innych ludzi, bo no, trzeba się troszkę zdać, na przykład współpracując w grupie, w zespole pracując, jeśli ma się taką na przykład pracę, gdzie bez tych zależności jednak się nie da rady, to mimo wszystko dorosłe dziecko alkoholika zawsze woli no, być takim liderem chyba w grupie, jakoś ciągnąć wszystko i mieć koordynację nad wszystkim.
Kontrolę.
Tak, kontrolę.
Kontrolę.
Wręcz czasem nawet wyręczać kogoś z obawy przed tym, że no nie można zdać się na kogoś, że ten ktoś zawsze może źle to zrobić, może wręcz zawalić cały projekt i tak dalej, i tak dalej. Więc na to wychodzi, że dorosłe dziecko alkoholika to jest taki perfekcjonista, które dąży do doskonałości i no jednak dużym kosztem nawet innych ludzi.
No, w zespołach takich właśnie nastawionych na realizację pewnych celów to 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 rzeczywiście się potwierdza, że to widać. Nie? To jest właśnie przede wszystkim branie na siebie odpowiedzialności i branie na siebie zbyt wiele. To zaufanie, no to jest taki problem, mówię, no jak tak mówimy o dzieciństwie i o tym, skąd się to bierze, to tak, jasność mamy tutaj, nie? Tego zaufania, to dziecko, jak było takie, jak tutaj Ewa pisała na początku, że tak musiał sobie radzić, co znaczy musiałem sobie radzić sam? To znaczy, że znikąd pomocy nie miałem, nie miałem na kogo liczyć, nie? To się utrwala potem w życiu. To jest taki nieświadomy schemat, który my powielamy w życiu. Jakbyśmy się przyjrzeli, nie wiem, naszym relacjom z innymi ludźmi, naszym właśnie tym, kto jak z nas pracuje, kto z nas co na siebie bierze, kto z nas robi za innych, no to się zastanówmy, skąd się to bierze, nie? To zresztą nie tylko u DDA występuje, ale tutaj dość często.
Pada też stwierdzenie, jeśli chodzi o współpracę z innymi, stwierdzenie z ust DDA, że trudno jest w sposób harmonijny współpracować z innymi, bo się ma tendencję do podejmowania za nich obowiązków i zadań. I teraz tak sobie myślę, skoro się podejmuje za kogoś zadania, skoro chce się być perfekcyjnym, nie ufając i tak dalej, no to w tym momencie można sobie też i narobić wrogów. Bo wiadomo, że gdy ktoś czuje się jakoś tam pominięty w zespole, no bo skoro współpraca, to i zespół, no to z drugiej strony jest to takie trochę koło zamknięte. Pojawia się być może jakaś niezdrowa atmosfera w pracy, a dorosłe dziecko alkoholika w tym momencie czuje się jako ta osoba gorsza od innych, chociaż tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że sama na to pracuje.
No to jest takie, świat jest niesprawiedliwy, nie docenia mnie po prostu.
Ja mogę powiedzieć, że na przykład miałam takie doświadczenia, znaczy mam takie dwa świadome bardzo, które sobie zawsze gdzieś tam sobie przypominam w takich sytuacjach. To faktycznie było tak, że jeżeli chodzi o tą pomoc i współpracę, to wynikało też z tego, że jako DDA mam tendencję, tendencję do pisania scenariuszy. Więc jeżeli ja napisałam scenariusz i ktoś mi w tym scenariuszu nie gra tak, jak ja chcę, no to wiadomo, że ja ograniczam jego rolę. Ja będę go wyręczała właśnie, no bo on nie robi tego, co ja chcę, prawda? Jak nie robi tego, co ja chcę, to znowu nie kontroluje tego, więc włącza się kolejna cecha, jakieś problemy. Miałam tak ze znajomymi jakoś i takie najbliższe koleżanki najbardziej dały mi to odczuć, dlatego, że po prostu się zaczęły na mnie złościć. I ja nie wiedziałam, skąd ta złość się bierze. Mm-hmm. Tylko fajne było to, że one faktycznie ją wyraziły, że powiedziały mi, Kacha, daj sobie pomóc. Daj nam poczuć się potrzebna. I ja tak naprawdę to mnie uderzyło, że ja chcę być potrzebna, ale nie daję komuś prawa do tego, że on też może chcieć być potrzebny. I właśnie to tutaj bym też tak powiedziała właśnie, że właśnie te moje koleżanki tak naprawdę uświadamiały mi, że biorę na siebie za dużo z jednej strony, a z drugiej strony nie dopuszczam nikogo do tego, żeby ktokolwiek miał jakiś wkład w tą naszą współpracę. Tam nie było mowy o współpracy. Faktycznie jestem i byłam taką osobą, która lubi gdzieś tam być liderem, gdzieś czemuś przewodniczyć, coś tam organizować. No nie wiem, czy to jest, no, na pewno po części jest na pewno z tego, że mam te cechy tego dorosłego dziecka alkoholika.
Ale z drugiej strony są to w pewnym stopniu pozytywne cechy, bo każdy z nas w ten sposób chce się jakoś tam realizować i dążyć do tego, żeby się poczuć fajnie jako ktoś, kto sobie daje radę, kto coś potrafi zorganizować na przykład.
Tylko, że Kasia akurat się fajnie poczuła, bo jej powiedziały dziewczyny, ty, weź się opadłeś.
Weź sobie odpuść, no. Tak?
Bo tutaj jakby to bardzo ważną rzecz Kasiu powiedziałaś. Mianowicie to właśnie to, ja mam gotowy scenariusz, że wiem najlepiej, nie? Jak mi ktoś tam to rozbija, znaczy, że no może się okazać, że właśnie nie mam kontroli nad tym i że to nie wyjdzie tak, jak bym chciała. I stąd to jest to, o czym tutaj mówiliśmy, o tych takich trudnościach, bo ja muszę mieć kontrolę nad tym, ja się czuję odpowiedzialna, nie? Jak mówimy o liderach, bo to w ogóle jest niesłychanie ważny problem lidera. W Polsce zresztą my nie mamy takiej tradycji, bo tutaj u nas każdy chce być liderem, nie? I każdy jest. To zresztą jest jeszcze szlacheckie takie, to są tendencje. Jak oglądamy czasem filmy amerykańskie katastroficzne, to zauważmy, co tam się dzieje. No, tam jest lider. Ale jak się ktoś pojawia, kto jest tym liderem, to niekoniecznie musi być generał, niekoniecznie musi być to ktoś najważniejszy. Wszyscy mu się podporządkowują, zaczynają współpracować. Nie ma tam czegoś takiego jak u nas, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie. Nie? To jest takie nasze doświadczenie. W związku z tym można być liderem i liderem. Można być liderem nastawionym na współpracę. Można być liderem, który wie lepiej od innych. Nie? DDA często są właśnie takimi, że wiedzą lepiej od innych. Nie dają szans nikomu, żeby tam też poliderował. Nie? To jak się dwóch takich trafi, to grupa się rozlatuje, każdy idzie w swoją stronę. Tak oczywiście żartując sobie. No ale to jest właśnie taki problem. To nie jest kwestia, że lider to jest ktoś dobry czy ktoś zły, tylko to jest kwestia, w jaki sposób ja się z ludźmi dogaduję, na ile ja mam do nich zaufanie. I to zaufanie w przypadku DDA często się bardzo ogranicza, no bo ja nie mam doświadczeń pozytywnych z tym związanych. Nie?
Mi się to właśnie przypomina, że być może kiedyś też była o tym mowa, rozmawialiśmy o tym, że to się bierze też z tego, że bardzo często alkoholik w domu zawodził, prawda? I trzeba było, znaczy po prostu to wiedziało się, prawda, później w cudzysłowie, że jeżeli on coś zacznie, to tego i tak nie skończy. Więc później się te ograniczone zaufanie niestety przenosiło.
Niego, bo na niego liczy się właśnie, model, nie? To klasyczny taki mechanizm, który jest i we współuzależnieniu tej właśnie nadkontroli, nadopiekuńczości, nadodpowiedzialności, on się też przenosił na funkcjonowanie całego domu. Nie? I te dzieci, które były w tym domu, one też nabierały takiego podejścia, stąd to stwierdzenie, nie? Musiałem sobie radzić sam, czy musiałam sobie radzić sam.
I nie ma mowy o współpracy.
No, nie ma mowy o współpracy tutaj.
Ale Kasia dotknęła jeszcze jednego problemu. Dawania i brania, bo ty mówiłaś o tych doświadczeniach ze swoimi przyjaciółkami. One miały ci w sumie za złe, że nie potrafisz odpuścić i z jednej strony wziąć czegoś od nich.
Od nich.
A współpraca to w sumie także i nie tylko zaufanie, ale także i możliwość brania drugiej osoby. Napisała jeszcze do nas słuchaczka, która też na ten temat pisze. Niezręcznie czuję się, kiedy muszę prosić kogoś o pomoc. Później czuję, że muszę się odwdzięczyć. Na przykład kupić bombonierkę. Po 20 paru latach poprosiłam dopiero o pomoc. Podjęłam terapię, ale stale czuję, że nie powinnam, że powinnam radzić sobie sama. Teraz zdaję sobie sprawę, że to przez to, że jestem DDA, ale to nie jest łatwe, bo przez 20 parę lat wmawiałam sobie, że muszę sobie radzić i nikomu o tym nie mówić. Chętnie chcę pomagać innym. Wtedy poświęcam na to cały dzień i nie wyrabiam się ze swoimi sprawami. Nie umiem odmówić. Parę rzeczy tutaj w sumie poruszyła. Kwestia tego, że jak poproszę o pomoc, to muszę się odwdzięczyć. To jedna rzecz. Druga rzecz, przy podjęciu terapii też takie niedawanie sobie prawa na to, że jestem słaba, że mogę się do czegoś przyznać, że potrzebuję jednak pomocy. No to też jest jakaś forma wyjścia naprzeciw, prawda? A trzecia kwestia, no chociażby fakt, że samemu się nie wyrabia z pewnymi rzeczami, bo nie umie odmawiać komuś, kto potrzebuje pomocy na przykład.
Tak, no tutaj to rzeczywiście, tu się parę wątków pojawiło, natomiast one wszystkie właściwie Właściwie to się wokół jednej rzeczy kręcą. Mianowicie kręcą się wokół tego, co ja określam granicami samego siebie, poczuciem własnego ja i takim właśnie, co jest moje, a co jest nie moje. Z tym rzeczywiście DDA mają spory problem i to wynika też z pewnych takich doświadczeń przepraszam, z domu alkoholika, wyniesionych z domu alkoholowego. Można pomagać, tylko że kurczę, skądś te siły do tego pomagania trzeba czerpać, nie? Jak się człowiek tak nie będzie ich miał, skąd wziąć, no to po prostu padnie w którymś momencie, ten akumulator się rozładuje i się człowiek rozsypie. W związku z tym, no tutaj się pojawia właśnie ten problem takiego dawania i brania, nie? Ja muszę skądś mieć energię do tego, żeby na przykład pomagać innemu, żeby komuś tą energię przekazać, nie? Ona się nie bierze z niczego. I tutaj to jest taki ważny aspekt. Sprawa tego właśnie na tym wdzięczności, nie?
No właśnie mi się tak od razu lampka zapala, a gdzie bezinteresowność?
A no właśnie, no nie ma bezinteresowności, no właśnie, a chętnie przejmuję bombonierki, tak bym tutaj się od razu mówię, że to nieprawda, bo mam cukrzycę, mi nie wolno jeść cukierków. Ale no właśnie, to jest takie też często u DDA. Właśnie takie poczucie, że ja się muszę odwdzięczyć. Nie? Ktoś coś mi zrobił dobrego, to ja też muszę zrobić dobrego. Coś dobrego. Nic nie musisz. Ktoś mnie poprosił o pomoc, to się muszę nim zaopiekować. Ktoś był moim chłopakiem przez 7 lat, to ja muszę wyjść za niego za mąż. Ze względu na to, co potem się dzieje dalej. Nie? To są takie właśnie, to jest taki nasz sposób, częsty sposób widzenia naszych różnych powinności, że powinienem. Nic nie powinieneś. Możesz to zrobić, możesz tego nie zrobić, nie? Ale gdzieś to tam nam w głowach, że tak powiem, się zapisuje jako taki skrypt, którym się posługujemy na co dzień, nie?
Na przykład a propos wdzięczności, to chciałam powiedzieć właśnie, że ja to się no długo i jeszcze myślę, że się męczę z tym, że faktycznie jeżeli ktoś coś dla mnie zrobi, to czuję się gdzieś tam podświadomie zobowiązana, że coś tam, nawet przy okazji, ale coś małego, coś drobnego, pamiętając o tym. A z drugiej strony nawet śmiało mówię czasami o tym, że nikt mi nie jest winien nic za to, że ja pomogę. I to jest dla mnie takie odkrycie tego momentu właśnie, kiedy sobie uświadomiłam, że ja dla kogoś owszem i jeszcze się odwdzięczę, znaczy
ja czujesz dla kogoś, taki przymus wdzięczności.
Ale z drugiej strony, jak ktoś dla mnie, to ja już tak potrafię inaczej myśleć. To dla mnie nie szło to w
nie
dwie
działa
strony.
To w dwie strony.
Tak, nie działało to w dwie strony.
No właśnie. Jeszcze pytanie od słuchacza albo słuchaczki. W jaki sposób nauczyć się, że okazanie słabości to normalna postawa?
No, to jest, przepraszam, temat na... jest 22:50. No, by trzeba audycję poświęcić temu osobną. Ja mogę tylko taką refleksją się podzielić, że proszę Państwa, no człowiek jest silny i człowiek jest słaby. I to właściwie od tej siły do słabości to jest czasem droga daleka, czasem jest niedaleka. Nie? Dla mnie to nie są dwie odrębne cechy. To jest tak jak na kawałku, nie wiem, prostej linii. Tutaj jest słabość, tutaj jest siła, a w środku jest mnóstwo stanów pośrednich. To jest coś, co w nas po prostu tkwi. Czasem się mówi o tym, że w słabości jest dużo siły. I to jest prawda. I nie należy się tego wstydzić, no, że nie jesteśmy wszechmocni, nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić, że niektóre rzeczy potrafimy, innych nie potrafimy. Przyznanie się do tego jest niesłychanie ważne, dlatego że to nam pomaga jakby w takim funkcjonowaniu, w takim jakby rozdzielaniu swojej energii. Nie? No i tutaj modlitwa o pogodę ducha się przypomina. No. Po prostu to właśnie. Nie wiedział, co mogę, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu. Nie? Jak nie mam wpływu, no to w tym jestem słaby. Nie? No i okej.
Okay, ale nic nie jest w tym złego z drugiej strony.
Właśnie dokładnie, jest świe- dokładnie.
Najgorsze jest uświadomienie sobie właśnie, że to jest, wszystko jest w porządku, jeżeli w niektórych dziedzinach sobie nie radzimy po prostu. Mm. Że to nic się złego nie dzieje, tylko uświadomienie no. sobie tego jest straszne.
Tak. Zwłaszcza jak się ma taki skrypt typu chłopaki nie płaczą, nie?
Tak, tak.
Który się tam gdzieś z dzieciństwa wyciąga, no i to płacz jest objawem słabości. Dla mnie płacz jest objawem głębokiego przeżywania emocji.
Mm-hmm.
I to wcale nie jest ani męska cecha, ani kobieca, niektórzy tam mówią
dobra,
kobieca,
ani, zła, cecha,
ani dobra, ani zła. No to jest po prostu. No.
Ludzkie.
No.
No i tak sobie myślę, że tak podsumowując dzisiaj naszą audycję, wychodzi na to, że przede wszystkim trzeba nauczyć się zaufania do innych we współpracy z innymi. Trzeba umieć brać i dawać. Jednocześnie trzeba też chyba, myślę, tak sobie w sobie troszeczkę gdzieś zasypać piachem to poczucie, znaczy taki obowiązek właśnie wdzięczności za to, że ktoś nam pomaga. No i zostawiamy Państwa jak zwykle z tymi myślami. Ja jeszcze zapytam, bo nie mogę nie wspomnieć. Jutro będziemy spełniać życzenia muzyczne naszych słuchaczy. I taka jestem ciekawa, jaką piosenkę chciałby Pan Bolesław i Kasia usłyszeć na naszej antenie?
Kasiu.
Taki na przykład ulubiony utwór, Kasiu, twój.
Tak wcześniej, żeśmy o tym wspominali, to przyszła mi do głowy piosenka Piotra Szczepanika Kochać, jak to łatwo powiedzieć.
A Pan Bolesław?
No ja to mam... Powiem tak, przebój mojego wesela, przebój mojej córki wesela, piosenka weselna, Windą do nieba. Czy ona jest taka weselna? Jest.
I te utwory jutro Państwo usłyszą między godziną 16 a 19. Czekamy także jeszcze na utwory, które chcieliby Państwo usłyszeć na naszej antenie. Wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj do nas pisali, jeszcze zachęcamy do zostawienia nam takiego ulubionego Państwa utworu. Jutro go będziemy emitować. Moim i Państwa gościem była Kasia z Grupy Wsparcia działającej w Siedlcach i pan Bolesław Białas, psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tomasz Goska dla Państwa audycję realizował, a Anna Kaszczyc dziękuję za wspólnie spędzony czas.